Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Johanna Kurtza Leaving a Legacy Inheritance, Charity and Thousand Year Families to Essays pogranicza etyki majątku, refleksji religijnej i planowania międzypokoleniowego. Oto podejmuje pytanie szczególnie istotne w czasie wielkiego transferu majątku po pokoleniu powojennym. Pyta, czy zamożni ludzie powinni przede wszystkim przekazywać środki dzieciom, czy raczej oddawać je instytucjom charytatywnym? Oraz jak uniknąć wychowania spadkobierców w poczuciu roszczenia? Kurtz polemizuje z popularnym ideałem wydania całego majątku za życia i z przekonaniem, że każda forma rodzinnego uprzywilejowania jest moralnie podejrzana. Zamiast tego przedstawia klasyczną, zachodnią i chrześcijańską wizję dziedziczenia, w której własność wiąże się z obowiązkiem, ciągłością rodziny oraz odpowiedzialnością wobec przyszłości. Nie jest to neutralny poradnik finansowy ani techniczny podręcznik prawa spadkowego. To przede wszystkim argument filozoficzny, osadzony w chrześcijaństwie, tradycji biblijnej i wybranych odniesieniach klasycznych, dotyczący sensu pozostawiania trwałego dziedzictwa. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, spór z ideałem wydania wszystkiego przed śmiercią. Jednym z głównych celów Kurtza jest zakwestionowanie współczesnej postawy, według której najlepszym zakończeniem życia finansowego jest pełne skonsumowanie majątku albo rozdanie go poza rodzinę. Autor nie twierdzi po prostu, że oszczędzanie jest lepsze od wydawania. Jego argument dotyczy horyzontu moralnego. Jeśli człowiek traktuje zasoby wyłącznie jako narzędzie własnej wygody, jego decyzje kończą się wraz z jego życiem. Dziedzictwo oznacza natomiast uznanie, że zobowiązania mogą rozciągać się na osoby, których jeszcze nie ma, a skutki decyzji gospodarczych mają długie trwanie. Kurtz przeciwstawia więc jednopokoleniowej konsumpcji myślenie o ciągłości rodzinnej i społecznej. Gdy ujęciu pozostawienie majątku nie jest automatycznie próbą kontrolowania potomków z zagrobu ani prostym gromadzeniem dóbr. Może być sposobem zapewnienia rodzinie czasu, stabilności i przestrzeni do podejmowania odpowiedzialnych działań. Taka perspektywa nie usprawiedliwia jednak każdego transferu pieniędzy. Jej sens zależy od tego, czy przekazanie własności służy formowaniu charakteru i podtrzymaniu zobowiązań, czy jedynie finansuje beztroskę. Książka przesuwa zatem dyskusję z pytania, ile wolno zostawić, na pytanie, jaki porządek życia wzmacnia pozostawiony majątek. Po drugie, dziedziczenie jako moralna odpowiedzialność wobec dzieci. Kurtz bierze na serio najczęstszy zarzut wobec spadku, że duże dziedzictwo może zepsuć dzieci. Nie odpowiada na niego prostym zapewnieniem, że pieniądze same w sobie są dobre. Wskazuje raczej, że ryzyko demoralizacji zależy od wychowania, norm rodzinnych i formy przekazania majątku. Własność może utrwalać bierność, gdy zostaje przedstawiona jako bezwarunkowe uprawnienie. Może jednak również uczyć obowiązku, gospodarności i dbałości o dobro powierzone przez wcześniejsze pokolenia. Z tej perspektywy rodzice nie są tylko prywatnymi właścicielami, którzy dowolnie zużywają zasoby. Są także opiekunami dóbr, które mogą stworzyć dzieciom bardziej stabilny punkt startu. Autor broni rodzinnego pierwszeństwa w przekazywaniu majątku, nawet jeśli we współczesnym języku meritokracji bywa ono nazywane nepotyzmem. Jego rozumowanie opiera się na tym, że rodzina jest realną wspólnotą wzajemnych obowiązków, a nie przypadkowym zbiorem niezależnych jednostek. Pomóc własnym dzieciom nie musi oznaczać pogardy dla zdolności i pracy innych ludzi. Kluczowe jest połączenie przywileju z wymaganiami oraz włączenie spadkobierców w praktykę odpowiedzialności. Książka nie proponuje zatem mechanicznej recepty na podział aktywów. Broni zasady, że dziedziczenie może być moralne, gdy jest częścią długofalowego kształtowania rodziny, a nie substytutem tego kształtowania. Po trzecie, rodzinna dobroczynność zamiast przeciwstawiania rodziny i pomocy innym, istotnym elementem książki jest krytyka ostrego przeciwstawienia dwóch wyborów. Przekazać pieniądze dzieciom albo zrobić dobro przez działalność charytatywną. Kurtz proponuje pojęcie dobroczynności rodzinnej zakorzenionej w klasycznej i chrześcijańskiej wizji obowiązków. Vertukus. Takiemu ujęciu troska o bliskich nie jest zaprzeczeniem miłosierdzia, lecz jego pierwszym i najbardziej konkretnym polem. Rodzina ma własne potrzeby, pamięć oraz zdolność do długiego działania, dlatego jej zabezpieczenie może przynosić skutki także poza jednym gospodarstwem domowym. Autor nie odrzuca pomocy potrzebującym ani samej idei darowizn. Kwestionuje natomiast nowoczesną skłonność do oceniania dobroczynności głównie przez szybkie wydanie środków i bezpośrednio mierzalny rezultat. Jego zdaniem część dobra ujawnia się dopiero po latach, gdy zasoby pomagają kolejnym pokoleniom utrzymać niezależność, tworzyć miejsca pracy lub wspierać lokalne otoczenie. Taki pogląd wymaga ostrożności, ponieważ rodzina może też zamknąć się we własnym interesie. Kurz odpowiada na to przez powiązanie bogactwa z powinnością, a nie z samouwielbieniem rodu. Wartość jego stanowiska leży w przypomnieniu, że decyzje spadkowe i charytatywne nie muszą być rywalami. Można rozważać je jako elementy jednego ładu, w którym odpowiedzialność zaczyna się blisko, lecz nie musi się na bliskich kończyć. Po czwarte, rodzinne przedsiębiorstwo i aktywa trwałe jako nośniki ciągłości. Kurz zwraca uwagę na różnicę między samym przekazaniem pieniędzy, a przekazaniem trwałej struktury działania. Drobiog rozmowach wokół książki podkreśla znaczenie aktywów mniej płynnych, zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, jako możliwych nośników ciągłości międzypokoleniowej. Nie chodzi wyłącznie o wyższą wartość ekonomiczną firmy w porównaniu z gotówką czy akcjami. Przedsiębiorstwo może łączyć majątek z rolami, kompetencjami, historią i koniecznością wspólnego podejmowania decyzji. Tym samym trudniej traktować je wyłącznie jako fundusz bieżącej konsumpcji. Autor dostrzega w takich aktywach potencjał wychowawczy. Następcy mogą uczyć się zarządzania, cierpliwości, współpracy i odpowiedzialności za pracowników lub klientów. To udróżnia jego perspektywę od modelu, w którym spadek jest jednorazowym przelewem rozdzielanym bez większego związku z rodzinną praktyką. Zarazem książki nie należy odczytywać jako uniwersalnej instrukcji, by każda rodzina za wszelką cenę utrzymywała firmę. Nie każda działalność jest zdrowa, rentowna albo odpowiednia dla potomków. Szersza zasada jest bardziej ograniczona i wiarygodna. Warto rozważać, czy forma majątku wspiera odpowiedzialne uczestnictwo następców, czy zachęca do szybkiego rozproszenia dóbr. Dla planowania sukcesji oznacza to potrzebę myślenia o kompetencjach, zasadach zarządzania i relacjach, a nie tylko o procentowym podziale aktywów. Na koniec. Chrześcijańskie i klasyczne źródła wizji wielopokoleniowej. Argumentacja Kurza ma wyraźny fundament chrześcijański, ale autor sięga również do starszych źródeł zachodniej refleksji. W materiałach dotyczących książki pojawiają się odniesienia do Starego Testamentu oraz do mowy pogrzebowej Peryklesa. Ich funkcją nie jest dostarczenie technicznych reguł testamentowych. Służą pokazaniu, że myślenie o pamięci, potomkach, obowiązku wobec wspólnoty i trwałości instytucji nie jest nową odpowiedzią na dzisiejsze rynki finansowe. Kurz przedstawia je jako idee niegdyś oczywistsze, a obecnie często odrzucane w kulturze silnie skupionej na autonomii jednostki. Chrześcijańska rama nadaje własności podwójny sens. Majątek może być darem, lecz nie jest absolutną własnością wolną od powinności. Właściciel powinien rozliczać się z tego, jak używa zasobów, zarówno wobec bliźnich, jak i wobec własnej rodziny. Klasyczne odniesienia wzmacniają natomiast przekonanie, że dobre życie nie ogranicza się do prywatnej satysfakcji, lecz obejmuje troskę o ciągłość wspólnoty. Ta perspektywa będzie dla części czytelników normatywna i polemiczna, ponieważ nie udaje światopoglądowej neutralności. Jest jednak zarazem źródłem odrębności książki. Kurz nie analizuje spadku wyłącznie jako problemu podatków, efektywności darowizn czy równości szans. Przedstawia go jako pytanie o kulturę, w której ludzie chcą żyć, i o zobowiązania łączące pokolenia. Podsumowując, Leaving a Legacy będzie najbardziej użyteczna dla zamożniejszych rodziców, właścicieli firm rodzinnych oraz osób, które przygotowują się do rozmów o spadku, darowiznach i sukcesji. Może zainteresować także czytelników szukających etycznego uzasadnienia dla przekazywania majątku dzieciom, a nie jedynie porad dotyczących konstrukcji testamentu. Jej praktyczna wartość polega przede wszystkim na zmianie pytań stawianych przed planowaniem finansowym. Zamiast koncentrować się tylko na kwocie spadku, zachęca do rozważenia charakteru następców, formy aktywów, rodzinnych obowiązków oraz długich skutków decyzji. Nie zastąpi przy tym porady prawnej, podatkowej ani profesjonalnego planu sukcesji. Jest raczej intelektualnym punktem wyjścia do takich działań. Na tle książek o filantropii i zarządzaniu, majątkiem Kurz wyróżnia się zdecydowaną obroną rodziny jako właściwego miejsca odpowiedzialności. Nie traktuje dziedziczenia jako wstydliwego wyjątku od bezosobowej dobroczynności, lecz jako możliwy element moralnie wymagającego życia. Równie charakterystyczne jest połączenie tej tezy z chrześcijańską teologią, klasyczną tradycją i krytyką kultury natychmiastowej konsumpcji. Czytelnik nie musi podzielać wszystkich założeń autora, by skorzystać z jego polemiki. Książka zmusza do precyzyjniejszego rozróżnienia między rozpieszczaniem spadkobierców, a odpowiedzialnym przekazywaniem im zasobów i zadań. Dzięki temu wnosi do debaty o bogactwie perspektywę dłuższą niż jedno życie i bardziej rodzinną niż typowe rozważania o efektywności darowizn. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Johann Kurz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.